Otwórzcie sobie Mateusza, 13 rozdział. W sumie wszyscy wyszliśmy na olbrzymie doświadczenie, ponieważ większość z nas to ogólnie takie lenie uczące się. W szkole żeśmy nie za bardzo byli, żeśmy tam się nie wyróżniali. Większość to niekujony jacyś tam. Takie gdzieś tam boczkiem, coś tego, nie? A więc w sumie i trafiamy tutaj na inną szkołę i raptem okazuje się, że tu trzeba się zabrać i to solidnie do tego, by się uczyć i poznawać i zachowywać to w codzienności. A w tym pomógł nam właśnie Pan Jezus, który dotarł do nas i dał nam rzeczywistą wartość tego, abyśmy mogli z tego korzystać. 16 wiersz i 17. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę opowiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Jakie szczęście jest, kiedy my doznajemy tego, że mamy przystęp do czegoś tak drogocennego, tak ważnego. Widzicie, nauczanie Jezusa Chrystusa nie skupisz w jakimś jednym punkcie, w dwóch, trzech. To jest pełnia. To jest nauczanie, które jest blaskiem chwały z każdej strony. Nie ma w sobie cieni, nie ma miejsca, gdzie można po ludzku schować się i zobaczyć, że no jeszcze tam się w jakiś sposób ukryje. Jest to pełnia chwały, pełnia blasku, obecności, prawdy na ziemi. A więc w sumie zaczynamy doświadczać czegoś wzniosłego. Przybliżyliśmy się do czegoś najcenniejszego, najważniejszego dla nas. Na coś, co z jednej strony może nam sprawiać gęsią skórę czy coś takiego. Może wzbudzić w nas takie, czy ja podołam, czy ja dam radę, czy to nie przerasta mnie po prostu, czy ja mogę po prostu nadmyśleć o tym, że jest to dla mnie możliwe, żeby tak też mogło być, jak Pan Jezus mówi. Otóż On tak mówi, żebyśmy uwierzyli, że tak. On nie chce nas zniszczyć swoją nauką. On chce nam, chociaż ona jest przerastająca, nasz sposób pojmowania o codziennym życiu, to jednakże On tym swoim nauczaniem chce nas przyciągnąć do siebie, obiecując nam swoje siły w tym, aby to mogło się stać możliwe w Twoim i moim życiu. Mówi, beze mnie nic nie uczynicie, ale ze mną uczynicie wszystko. Więc obiecuje nam, jeżeli będziemy chcieli tylko słuchać Go uważnie i przyjmować Jego słowa jako prawdę, to On zrealizuje to w codziennym naszym życiu i stanie się to dla nas możliwe. Także cenne słowa. W Ewangelii Marka w 7 rozdziale, 14 wierszu, czytamy takie słowa. I znowu przywołał lud i rzekł do nich, słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie, a więc zależy mu na tym, abyśmy zrozumieli to, co on do nas mówi. On chce, abyśmy pojęli, co on do nas mówi. Wiecie, różnie ludzie go rozumieli. W różny sposób ludzie rozumieli Jezusa i wypowiedzi Jezusa. W różny sposób rozumieli wypowiedzi Pawła, Piotra, innych apostołów, Jana. Widzimy do dzisiaj, że ludzie w jakiś sposób interpretują Biblię i próbują powiedzieć o tym, że oni nie mówili o tym, co mówili, tylko mówili to o czymś innym. Próbują jakby skorygować te nauczania, gdy są zbyt silne, zbyt mocne, zbyt mocno wciągające człowieka w przynależność do Chrystusa, a więc ludzie próbują wytłumaczyć je i przekazać w taki sposób, który byłby łatwiejszy do przyjęcia i zaakceptowania i pozostania takim, jakim się jest. Jezus nie mówił, żeby interpretować Jego słowa, ale słuchać i zachowywać. Że On coś mówi do nas, to znaczy, że tak ma być, że tak jest dla nas najlepiej. Wiecie, każdy z nas daje sobie sprawę, gdybyśmy żyli każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi, mielibyśmy między sobą piękne, zdrowe relacje i święte zrozumienie i uczciwe przebywanie ze sobą we wzajemnej miłości, należenia do Boga. Nie byłoby między nami chytrych, przebiegłych kombinatorów czy innych, tylko wszyscy byliby świadomi tego, że żyje Chrystus i to jest najważniejsze, że Jego nauczanie jest najważniejsze. Od wstania rano do zaśnięcia byśmy żyli każdym słowem. Każdy z nas wie, jakby było między nami. Jezus też o tym wie, a więc Jezus mówi, słuchajcie mnie wszyscy, tak? Rozumiemy to. Jeżeli słuchamy Go wszyscy i rozumiemy Go wszyscy, to wtedy w nas wszystkich działa to samo Jego Słowo, a więc my wszyscy możemy być jedno. Jesteśmy uwolnieni od różnych nauk, które nie są naukami Jezusa, które są wytworem ludzkiej wyobraźni albo własnego mniemania, że ja tak myślę, że tak być powinno, a nie inaczej. Wtedy Jezus mówi, wtedy jesteście moim ciałem. Jedne rozkazy docierają do każdego z nas i my jesteśmy gotowi na to, by je czynić, bo co? Bo cenimy sobie to, że słyszymy te słowa, czytamy te słowa Jezusa zapisane w Biblii, a i Duch Święty z nimi dociera do nas, przypomina nam, nieraz przypomina nam te słowa, kiedy mamy doświadczenie i problem, jak postąpić, co zrobić. A więc Duch Święty również przypomina nam to, co powiedział Pan Jezus Chrystus i daje nam siłę, żeby zrobić to, co mówi Pan Jezus. Nieraz przychodzi do nas i daje nam siłę, żeby pokutować i przeprosić za to, że zrobiliśmy nie tak, jak powiedział Pan Jezus. A więc bez pomocy z góry nie dalibyśmy rady z tymi słowami żyć. Wszyscy schowalibyśmy się gdzieś w jakieś różne rzeczy i zaczęli słuchać, co ucho łechce i tyle. Bo łatwiej jest to wtedy słuchać, człowiek czuje się lepiej, lepiej się czuje. Kiedy sobie myślę o tych początkowych listach Księdze Objawienia, i kiedy sobie myślę, czego ten Kościół naprawdę spodziewał się po Jezusie Chrystusie i kiedy czytam te słowa z Księgi Objawienia, to myślę, że Kościół nie tego się spodziewał po Jezusie Chrystusie, co tam zostało napisane. Oni wypełniali wszystko, czynili wszystko i raptem słyszą, ale straciliście najważniejszą sprawę, straciliście pierwszą miłość waszą. Oni spodziewaliby się, że Jezus ich pochwali. Wszystko robimy, dokładnie robimy, staramy się tu i tu. A Jezus raptem mówi, jeśli się nie upamiętacie, to przyjdę do was i ruszę świecznik wasz. Oni nie myśleli, że Jezus w ogóle może na ten temat w taki sposób reagować. Oni sobie pomyśleli, on musi nas doceniać. My robimy wszystko, co tylko możliwe, aby to, co on powiedział, było wykonane, a on widzi w nas coś, czego my nie chcielibyśmy, żeby w ogóle nawet pomyślał, że w nas nie ma miłości, a po co mielibyśmy to robić, jeśli nie z miłości? A jednak on widział, że to już nie jest z miłości do niego, że to są czyny, w których nie ma miłości do Jezusa. Jest jakieś już przyzwyczajenie pewnego działania, dobry sposób przebywania ze sobą, ale zabrakło już tam miłości. Co dalej? Następny zbór, tak? I co Jezus teraz do niego mówi? Oni również mniemają, że Jezus powinien powiedzieć, ale trwacie nadal, wykorzystujecie prawidłowo czas i czytacie Biblię. Bardzo mi się to podoba. I znowuż Jezus mówi, co tam się dzieje? W jakiego Jezusa uwierzyliśmy? Czy Jezusa, który będzie nas głaskał, czy Jezusa, który wypatrzy nawet jedną pchłę i powie, w porządku, pięknie, ale ta pchła musi zginąć. Jeżeli nie, to przyjdę i będzie mieli sprawę ze sobą, bo nic nieczystego nie może się ostać wobec Boga. My oczekujemy Jezusa, który w końcu będzie nas chwalił i powiedział, naprawdę, to mi się już, to jest piękne, to mi się bardzo podoba. A czy my możemy sami powiedzieć, Panie Jezu, chwal nas już teraz, ile wlezie. Wszystko, co robimy, to Ty. Nie, mówimy, Panie, przebacz mi to, bo rozumiemy, że Jego okiem, oczami patrząc na nas, widzimy ułomności w sobie. Chodząc w światłości Jego oblicza, zdajemy sobie sprawę, gdzie nam nie dostaje i prosimy Go o pomoc. A ile razy mówimy, Panie, jakiego głupca sobie wziąłeś? Nie umiem zrozumieć prostych rzeczy nawet. Weź mi to pomóc zrozumieć, żebym mógł tak żyć. Czy mogła tak żyć? Bo patrzymy Jego oczami na swoje życie i dobrze, bo dopóki patrzymy Jego oczami, to Jego słowa mają dla nas wartość. Cenimy je sobie i mówimy, Panie, jakież to szczęście, że możemy słyszeć, co Ty mówisz. Za zaszczyt to sobie poczytujemy, chociaż i nieraz się to zdarza, kiedy Twoje słowa docierają do nas, znowuż wychodzi na jaw, znowu tu zawaliliśmy coś. Tu nie zrobiliśmy tak, jak to powinno być zrobione, Panie. A z drugiej strony, kiedy widzimy cel, ucztę weselną i zdajemy sobie sprawę, że tylko czyści będą mogli na niej być, mówię, Panie, dziękuję Ci. Zdajemy sobie sprawę, żeby mówić Słowo Boże, musimy sami należeć do Słowa Bożego. Kiedy należymy do Słowa Bożego, którym jest Chrystus Jezus, który jako Słowo ciałem się stał i chodził po tej ziemi, wtedy zaczynamy rozumieć, co chce On z nami uczynić. To zupełnie inaczej, niż my ludzie myślimy. Takiej miłości nigdy nie poznaliśmy, jaką ma On do nas, który by tak starannie chciał pomóc nam, abyśmy byli szczęśliwi, kiedy On do nas mówi, zadowoleni i wdzięczni, że gdy koryguje nasze postępowania, abyśmy mówili, Panie, ja Ci zawdzięczam tak wiele dzięki temu, że Ty korygujesz mnie, że Ty wpływasz na mnie i mówisz mi rzeczy, które ja bym chciał, żeby zniknęły z mego życia. Że Ty mówisz, tak, ja też tego chcę. Jeżeli masz poczucie, że jesteś wspaniałym człowiekiem, to masz złe poczucie. Nie jesteś wspaniałym człowiekiem, ani ja. Jesteśmy grzesznikami, którymi Bóg się zajął. Ale mam wspaniałe poczucie w Chrystusie, że jesteśmy wezwani do wieczności i zasiedliśmy w Chrystusie po prawicy Ojca. To jest nasze wspaniałe doświadczenie. Nie skupiamy się na sobie i na swoich możliwościach, myśląc sobie, że myśmy zasłużyli na niebo. Skupiamy się na Jezusie, który zasłużył na niebo, tak? Wykonał całą wolę Ojca, zasłużył, jedyny, który zasłużył na niebo, a my wszyscy z łaski. Nikt sobie na niebo nie zasłużył z nas i nie zasłuży. Ale ta korekta, którą On w nas powoduje, to jest korekta umiłowanego, który chce w umiłowanej mieć obraz swój, własny, bo chce z nią spędzić całą wieczność. Nie chce obcej kobiety w niebie. Nie chce obcej kobiety w niebie. Chce mieć swoją, która go rozumie i on ją rozumie i razem są wiecznie w miłości i nie ma między nimi kłótni ani sporów. Dlatego pracuje nad nami i dlatego, kiedy wszyscy wcześniejsi w Starym Testamencie myśleli, jakże bym chciał usłyszeć tego Mesjasza, kiedy on będzie chodził już po ziemi, co on będzie mówił, jak on będzie żył, w jaki sposób będzie to wszystko się dokonywało. I oni tego nie doczekali. A my już wiemy. Nauka mistrza jest najcenniejszą nauką, a co można z nią zrobić? My też wiemy. Można odsunąć ją na bok i wystawić siebie. I to nie będzie dobre. To wtedy zbuduje mur. Mur, którym człowiek schowa się, schroni się. Ale to nie będzie wolność. Wtedy tego muru trzeba pilnować, tej własnej sprawiedliwości. Trzeba koło tego chodzić cały czas, dbać o to. Ludzkimi metodami zasłaniać wszystkie pęknięcia i wszystkie rzeczy, żeby nikt nie zobaczył, ale co tylko lepsze, to wystawić na zewnątrz. Dobrze, że jest Pan? Dobrze. Dobrze, że jest budowniczy, który wie, co chce z nami uczynić, co z nas ma być zbudowane. Druga Mojżeszowa, 4 rozdział. Nie łudź się. Jeśli myślisz, że Pan Jezus, który Cię ukochał do końca, zatrzyma się w połowie albo w 3/4. Ja myślę, że w Pawle mało kto mógł się cokolwiek dopatrzeć, a Pan jeszcze widział. Dlaczego Paweł miał słaby wzrok? Bo Pan wiedział, co tam jest niebezpieczne jeszcze. I chronił swego sługę przed tym, z czym miałby możliwe, że duży problem, gdyby miał normalny wzrok, normalnie mógł funkcjonować. Pozwolił też wrogowi policzkować Pawła, żeby go trzymał w pokorze. Bo tyle, co Paweł dostał, to można byłoby nas wszystkich obdarować. Jeszcze byśmy zawołali tutaj z okolic. A więc mógł się obudzić ten stary człowiek ze swoją dumą, wysokim mniemaniem o sobie. Tutaj mamy Mojżesza. W 4 rozdziale od 10 wiersza czytamy: A Mojżesz rzekł do Pana, proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy, ciężkiego języka. I rzekł Pan do niego, kto dał człowiekowi usta, albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym, czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z Twoimi ustami, pouczę Cię, co masz mówić. Ale on rzekł, proszę, Panie, poślij kogo innego. Słyszycie, co Bóg mówi? Ja będę z Twoimi ustami Cię pouczę. A możesz jeszcze nie może pojąć, o czym Ty mówisz. Bóg mówi, ja napełnię Twoje usta tym wszystkim, co mówić będę. Czyż nie jest to wspaniałe? Bóg napełni Twoje usta, a Ty będziesz mówić to, co Bóg mówi. Będziesz mówić Słowo Boże bez dodatków, bez manipulacji. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł, czy nie ma Arona, brata Twego Lewity? Wiem, że on umie mówić, a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie Twoje, a gdy Cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim. A wiem, że jesteś, Mojżeszu, taki uparty w tym swoim złym mniemaniu o sobie. Dlatego przygotowałem Arona. Ale Bóg nie zrezygnował ze swojej sprawy. Bóg mówi, idzie na spotkanie, gdy cię zobaczył, raduje się w sercu swoim. Ty będziesz mówił do niego i włożysz słowa w usta jego, a ja będę z ustami twoimi i z ustami jego i pouczę was, co macie czynić. On będzie mówić, on będzie mówił za ciebie do ludu. On będzie ustami twoimi, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. A laskę tę weź do ręki swojej, bo nią będziesz dokonywał znaków. Jednakże Bóg mówi, Mojżeszu, ja i tak napełnię twoje usta. I tak ty będziesz mówił do Arona, Aaron przekazywać innym, ale i tak to się będzie działo przez ciebie. Jakże cenne doświadczenie dla Mojżesza. Oto sam Bóg napełnia jego usta. I on może mówić to, co Bóg mówi. I kiedy on mówi, tak mówi Pan, to jest to rzeczywiście prawda. Napełnię twoje usta. Czyż nie jest to cenne? Czyż Bóg nie mówi do nas wszystkich? Otwórz swoje usta. Otwórz je dla Boga. Nie otwieraj je dla ciała. Nie otwieraj dla swoich pomysłów. Otwórz je dla Boga. Bóg mówi, a ja je napełnię. I wtedy będziesz mówić to, co Bóg mówi. A wy mówcie, jak Bóg mówi. Bóg chce przez nas wszystkich mówić. Przez ciebie, przeze mnie. A wy mówcie ze sobą nawzajem. Tak jak Pan mówi. Czyż nie jest to wspaniałe? Mieć napełnione usta słowem Boga. Słowem prawdy. Słowem, których jest życie. Ty, taki człowieczek i ja. Takie słowa. Bóg mówi, ja włożę je w twoje usta, w twoje serce. One cię zmienią. I te słowa będą zmieniać innych. Pan mówi, a ja będę potwierdzał każde słowo, które będzie przez was wypowiedziane, gdyż to sam Pan mówił w nich. Psalm 32. Chwała Bogu za tę łaskę. Pamiętaj, to jest wielka, wielka sprawa. Wspaniała sprawa. Psalm 32, wiersz 8. Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci służył radą. A oko moje spocznie na tobie. Pouczę cię, wskażę ci. Bóg Wszechmogący. Czyż nie jest to piękne? Już nie idę sam. Ty nie idziesz sam, nie idziesz sama. Kto z tobą idzie? Z nami idzie Pan. Jak on więc idzie? On idzie w kierunku wyznaczonym przez Ojca. I kiedy uczymy się chodzić z Panem, wtedy doświadczamy, ile nam jeszcze nie dostaje. A z drugiej strony doświadczamy, że On wie o tym wszystkim i że chce naszego zbawienia, naszego dobra. O, ja cię pouczę, mówi Pan, ja cię poprowadzę. Ja napełnię cię mądrością. Ja dam ci rozważne serce i rozważne decyzje. Ale trwaj przy mnie. Trwaj we mnie, mówi Pan. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Nie bój się, robaczku. Bóg potrafi. Tylko należ do Niego. Ucz się w tym czasie łaski, miłosierdzia. 6 rozdział i 45 wiersz. Napisano bowiem u proroków i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Bóg pouczył nas, do kogo mamy przyjść. Pouczył nas, że Jego Syn jest naszym Zbawicielem. I zaczęliśmy wzywać Jezusa Chrystusa i doznaliśmy pomocy. Pan z nieba odpowiedział mu, pokazując, dobrześ trafił. Dobrześ trafiła. Właśnie Ojciec przyprowadził cię do mnie, żebym cię zbawił, żebym cię uratował, żebym cię nauczył, jak żyć na ziemi, jak wybierać dobro, odrzucać zło. Pozostań już na zawsze ze mną i nie stracisz, zyskasz. Kiedy wróg będzie próbował cię odciągać, powiesz, a kto ma jeszcze słowa żywota prócz Pana? Gdzie pójdę jeszcze i znajdę to, co On mówi? Nie ma nikogo. Zostanę przy Panu. Będę dalej słuchać, co On ma mi do powiedzenia i będę te słowa jak gąbka przyjmował, która zawsze powie jeszcze i jeszcze. Pijawka nie będzie tak silna w piciu krwi, jak ja będę silny w piciu z tego słowa z Ciebie, Panie. Będę pił i pił, nie powiem dość, gdyż tyle jest skarbów, tyle chwały, tyle objawienia i tyle wskazania w tym, co mówisz do mnie, Panie. Tyle otwarcia, tyle miłosierdzia i tyle objawienia. Boże mój, mów do mnie, Panie. Sługa Twój chce słuchać. Tyle masz, tyle do powiedzenia. I kiedy mnie karcisz i napominasz, to powiem, dobrze, Panie, żebym Cię lepiej słuchał. Lepiej wyrzucić to. Żeby moje uszy były bardziej otwarte na te wspaniałości. Gdyż Twoje słowo jest dla mnie wyrocznią najpiękniejszą. Nikt nigdy nie mówił w ten sposób do mnie, jak Ty mówisz, Panie. Chcę się nauczyć mowy z nieba. List do Rzymian, 15 rozdział. Czwarty wiersz. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Z pism nadzieję mieli. Nawet kiedy nas karci, to mówi przez to, że nas miłuje. To nie jest takie karcenie, jak ludzie sobie wyobrażają często. To jest zupełnie inne. Dzieci Boże wiedzą, jak Ojciec karci. Wiedzą, jak Pan Jezus karci tych, którzy do Niego należą. Dla naszego pouczenia napisano, kiedy czytamy Słowo Boże, czytamy pouczenie dla siebie, dla siebie. To jest dla mnie pouczenie i dla ciebie. Kiedy ty czytasz Pismo Święte, czytasz pouczenie dla siebie. Pismo Święte ma nas pouczać. I kiedy my czytamy Biblię dla siebie, wtedy możemy innym powiedzieć, co mówi Pan. Najpierw my musimy czerpać nadzieję ze Słowa Bożego. My musimy być silni w tej nadziei, bo ta nadzieja nigdy nikogo nie zawiodła. Wieczna, niezmienna nadzieja to Jezus Chrystus. Nikt się na niej nie zawiódł, nikt. I kiedy czytamy o zbawieniu w Chrystusie, widzimy, w jaki sposób podchodzi do ludzi. Ile okazuje cierpliwości, ile napomnienia. Nie ustając w napomnieniach, nie ustaje też w miłości. Powiedz mi, ile dni w swoim życiu nie słyszałeś napomnienia Pańskiego? Ile? Chociaż jeden? Napomina cię codziennie. Mnie też. Napomnienie nie zawsze jest korekcyjne. Napomnienie też jest naprowadzające. Nie zawsze dotyczy czegoś złego. Dotyczy też, jak osiągnąć dobro. Napomina nas co dzień. Nieustannie napomina nas Pan. Kiedy próbujemy pójść w złym kierunku, on mówi, nie idź tam, stracisz czas. Idź tam, gdzie twoje ciało nie za bardzo chce, ale tam zyskasz czas. Osiągniesz więcej, idąc za tym, co mówi Pan, niż przeciwko temu. Kiedy stracisz tę orientację, on mówi, wróć, oczyść się w mojej krwi. Znowuż cię napomina, ale mówi ci o tym, co jest dla ciebie dobre i pożyteczne. Wiele moglibyśmy na ten temat powiedzieć. Mamy wszyscy doświadczenie z tymi sprawami. Sposób, w jaki podchodzimy do tego. Czy chcemy innego Jezusa? Czy właśnie tego, tego prawdziwego? A więc to, co w piśmie napisano dla mojego, dla twojego nauczenia, pouczenia to napisano. Drugi Tymoteusza, trzeci rozdział. Z pism nadzieję mieli. Przecież to jest piękne, kiedy Słowo Boże pracuje w nas. 16, 17 wiersz. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła wyposażone. Przez Boga natchnione Pismo Święte. Zwróćcie uwagę, że tu nie chodzi, żeby godzinami, bo jest taka potrzeba, nie? Że trzeba i godzinami posiedzieć z Biblią, ale chodzi o to, żeby czerpiąc z Biblii żyć tym Słowem. Ono nas koryguje, ono nam wskazuje. Czasami jeden wiersz napełni nasze życie przebudzeniem, poruszeniem i sprawia w nas głęboką potrzebę modlitwy do Boga w tej sprawie. A więc Biblia służy ku temu, żeby nas poruszać w kierunku odpowiednim, korygować, napominać i wzywać do upamiętania, do pokuty, do porzucenia zła. Cała Biblia jest przez Boga natchniona i pożyteczna. Nie jakieś fragmenty i urywki, ale całe Pismo Święte jest Tobie i mi potrzebne, bo tego byśmy uczyli się Pana i musimy być zachwyceni każdym słowem, które czytamy w Biblii, gdyż ono w rzeczywistości wyda w nas błogi owoc, gdy je przyjmiemy i zachowamy w sercu swoim, czyniąc je codziennie. Dla naszego pouczenia napisano je. A w Dziejach Apostolskich, w 8 rozdziale, 31 wierszu czytamy. Ten zaś powiedział, jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył, i poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten. Jak owca na rzeź był prowadzony, jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, o jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł, proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie samym czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma, a gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodą, a eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz i zeszli obaj Filip i eunuch do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Pouczenie dotarło, człowiek zrozumiał, skorzystał z tego bogactwa i pojechał dalej radując się. Posłannik Boży wykonał swoje zadanie, a człowiek skorzystał z tego i pojechał dalej radując się. Chwała Bogu za to. Należał już do Pana. Wcześniej czytał, nie rozumiał, teraz już wiedział o kim i już do Niego należał. Radował się, że należy do Jezusa, że Pismo Święte przed Nim się otworzyło, że Pismo Święte wpłynęło do Jego serca i umysłu i uczyniło Go człowiekiem zdolnym dobrze wybrać. Dobrze wybrać, On dobrze wybrał. Oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, żebym został zanurzony w śmierć Chrystusa i powstał do nowego życia. Oto nic. Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Pismo poucza, Słowo Boże poucza. Pierwszy Tesaloniczan, 4 rozdział, 9 wiersz. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. Wszyscy jesteśmy pouczeni przez Boga, że należy się nawzajem miłować. Może nie wszyscy z tego korzystamy pouczenia, może myślimy sobie inaczej, ale według Bożego pouczenia to wszyscy mamy się nawzajem miłować, mamy być sobie braćmi i siostrami w Chrystusie Jezusie. Ojciec nas tak właśnie poucza i w Biblii wszędzie to znajdziemy. Możemy spierać się z tym i myśleć sobie po swojemu, ale wtedy nie jesteśmy posłuszni Ojcu i Pan Jezus będzie musiał karcić nas. Żeby nam to przypomnieć, żebyśmy to rozumieli. Miłości chcę, nie ofiary. Posłuszeństwa. A nie jakichś tam wielkich poświęceń. Pamiętajmy, Pismo Święte jest natchnione przez Boga, pożyteczne dla każdego z nas. W nich są wszystkie sprawy, które potrzebujemy dowiedzieć się tu na ziemi. Musimy, rozumiejąc to, cieszyć się, że dzisiaj możemy czytać słowa Jezusa. Możemy czytać słowa apostołów, którzy byli pouczeni przez Chrystusa i w Bożym Jego Duchu wysłani, aby ogłosić prawdę. A więc zbudowani na nauce apostołów i proroków, których kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Rozumiemy, co chce Bóg od nas. Rozumiemy to. Cieszymy się z tego, że ktoś się zajął nami tak rzetelnie, że tak się bardzo troszczy o nas. Wiecie, kiedyś uczniowie, którzy trochę się zawiedli, wyruszyli do Emaus. No i nie spodziewając się, spotkali tam Pana. Mieli szczęście, co? Mieli szczęście. Co prawda usłyszeli pewne słowa, może przykre, o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy, ale przynajmniej zawrócili i nie szli dalej swoim myśleniem. Wrócili z powrotem, aby z innymi cieszyć się, że Jezus zmartwychwstał. Widzicie, jak to jest ważne. Ale coś tam Jezus uczynił, idąc z nimi. Co On tam zrobił? Wykładał Pisma. Powiedział, co o Nim było napisane w Pismach. On sam wykładał. Wiecie, jakie mieli szczęście? Moglibyśmy powiedzieć, ale szczęśliwi, zboczyli i jeszcze tyle usłyszeli. No usłyszeli, że są głupi i gnuśnego serca, ale ile wspaniałości usłyszeli od tego wspaniałego Jezusa, który najlepiej wykłada Pisma. Tak, potrzebowali tego, żeby zrozumieć. Nie tam, tylko tam. Idźcie. Zaraz wrócili i cieszyli się z innymi. Pan zmartwychwstał. A potem też wszyscy inni, kiedy ukazał im się Pan, czytamy, że też otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Tak ważne jest to dla mnie i dla ciebie. Rozumieć Pisma. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Rozumiecie, my możemy użyć jakiś fragment, skupić się na nim. Nie możemy się tak skupić na jednym fragmencie, żeby zapomnieć o innych, bo to jest tak, jakby powiedzieć, to jest chyba najpiękniejsze. Ja nie muszę już tak myśleć o innych, bo to jest dla mnie najpiękniejsze. Nie, wszystko jest piękne i wspaniałe. Wszystko blaskiem chwały Boga lśni w Jezusie Chrystusie. Każde słowo przez Ducha Świętego natchnione. Wspaniałe, gdyż mówi Bóg z nieba do nas ludzi. A my możemy czytać te słowa i zastanawiać się nad nimi z pomocą Pańską, aby korygować się, uniżać się, wdzięcznym sercem dziękować Mu za to, za tą łaskę, za tą dobroć. Posłuchajmy, co ten Piotr, który zawiódł Jezusa tak mocno, że mogliby ludzie powiedzieć, no to już tak, jak zaparł się Jezusa, to już chyba koniec. Co on później mówi w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale i 13 wierszu. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. On jeszcze dostał objawienia Jezusa, zaparł się Jezusa, wyparł się Go, przestraszył się, płakał i doznał objawienia Jezusa. I powiedział, wy okiełzajcie umysły wasze i połóżcie całkowicie swoją nadzieję w czym? W łasce. Łaskawy Pan, łaskawy i miłosierny, który zajął się nami. Nierychły do gniewu, chętny, by Tobie pomóc i mi, gotowy, by z nas uczynić cząstki swojej wiecznej radości. Ceńmy sobie, co mówi do nas. Chciejmy poznać i doznać tego. Chcielibyśmy być sobie bliscy i szczerze między sobą wymieniać się takimi doświadczeniami, które wynikają z Pisma Świętego, wynikają z woli Bożej, z miłości Bożej, z radości, z wdzięczności, z przebywającego między nami Ducha Świętego. Ewangelii Łukasza, 6 rozdział. 47 i 8 wiersz. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Pan Jezus mówi, podobny jest taki człowiek do kogoś, kto kopie, aż dokopie się. Aż stały ma fundament, pewnym jest Chrystusa. Niezachwianie wierzy w Niego i nie boi się patrzeć w przyszłość, bo wie, na kim stoi jego całe życie, na kim stoi jej całe życie. Wie, kto to jest Jezus Chrystus. Paweł mówi, ja innego nie założyłem fundamentu jak tylko jeden, a tym jednym jest Jezus Chrystus. I kto na nim buduje, niech uważa, jak buduje. Oto Paweł mówi, ja dokopałem się i znam ten fundament i mogę przekazać innym prawdę o tym fundamencie, aby założyć ten fundament też w innych, aby i oni na tym samym fundamencie budowali. Poznać Pana. Doznać, kim On jest. To jest najważniejsza sprawa. Poznać to, co On mówi. Wiedzieć, co On mówi i trzymać się tego. Wiedząc, że Jego słowa darzą życiem. To jest podstawa. Wtedy wiele rzeczy do nas będzie docierać jako korekta. I wtedy będziesz zdać sobie, jak nawet powiesz jedno słowo nie tak, już zdajesz sobie sprawę, że zrobiłeś przestępstwo, trzeba to usunąć. A kiedy przyjdzie ci do głowy powiedzieć coś i już słyszysz wewnątrz Ducha Świętego, nie mów. To nie jest potrzebne. Wtedy zatrzymaj się. A kiedy powiesz, to jeszcze nadal jest, to teraz się upamiętaj. I usuń to. Ta droga jest święta. Bezbożni na niej upadają, giną. Święci idą nią dalej. A więc pouczenie Pańskie jest Tobie i mi bardzo potrzebne. Pan mówi, bądź budowniczym, który buduje tak, żeby kiedy przyjdą doświadczenia, to jesteś spokojniutki. Nie zrobią Ci krzywdy, bo Twoim fundamentem jest Chrystus. Ty nie masz nadziei w sobie, nie masz myślenia o sobie wysokiego. Wiesz, kim jesteś, jesteś słabeuszem. Wszystkie fale by Cię powaliły i poniosłyby Cię precz do świata, ale skała Cię trzyma. Przy Bogu, przy Kościele. Księga Joba, 19 rozdział. 19 rozdział Księgi Joba. Co ten Boży człowiek miał takiego wielkiego, jaką wielką miał tęsknotę w swoim życiu? Co on tam pragnął tak bardzo? Ten Boży człowiek. Od 23 wiersza. Oby były zapisane moje słowa, oby były utrwalone w księdze. No i stało się. Żelaznym rylcem i ołowiem wykute w skale na zawsze. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęsknię. On mówi, nie zależy mi na tym, żeby ktoś powiedział mi tylko, ja chcę go zobaczyć sam, tęsknię za tym, zależy mi na tym. Jestem gotowy zrobić to, co potrzebne, to, co on do mnie mówi, aby tylko osiągnąć ten cel. Zależy mi na tym, żeby być z Bogiem. Gotowy jestem przyjąć wszystko od Niego, jeśli to ma przysposobić mnie i dać mi podstawę, abym był z Bogiem teraz i wiecznie, abym mógł patrzeć, kto ma czyste serce, Boga oglądać będzie. Boże, dbaj o moje serce. Chcę mieć czyste, by patrzeć na Ciebie. Tęsknię już, by zobaczyć mojego Stwórcę. Zależy mi na Bogu, który mnie stworzył. Chcę zobaczyć, kto mnie uczynił. Chcę zrozumieć, po co posłał mi swojego Syna, aby codziennie żyć dzięki Synowi, patrząc w górę. Chcę czytać Biblię, która będzie mnie pouczać i która będzie we mnie wywoływać radość, jak i smutek, rozterkę, jak i wdzięczność. Gdyż wiele jeszcze nie dostoi. I wiele jeszcze potrzeba pracy Pana. Psalm 17. 15 wiersz. Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze Twoje. Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. Następny Boży człowiek, który tęskni za tym samym. Powinniśmy wszyscy tęsknić za tym samym. Ujrzeć Pana i zostać z Nim na wieczność. Powinniśmy być gromadą ludzi, którzy najbardziej spójni są, dlatego że mamy jedną tą samą tęsknotę. Ujrzeć Pana i być z Nim wiecznie. I mamy to samo Pismo, które nas uczy, jak to osiągnięte ma zostać. A w liście do Filipian, 3 rozdziale, od 7 wiersza czytamy: ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Wszystko uznałem za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Inaczej, Panie Boże, mijają lata, a ci Boży ludzie zawsze o tym samym tęsknią. Aby być z Bogiem, stanąć przed Nim i zostać z Nim na wieczność. I są gotowi na wszystko, żeby tak się stało. Gdyż wiedzą, że nie ma nic piękniejszego, co mogłoby do nich dotrzeć. Nie ma cenniejszej wiadomości, która mogłaby do nich dotrzeć, jak ta z nieba. Oto mój Syn umiłowany. W Nim daję wam przebaczenie i życie wieczne. Życie w niebie z Ojcem. I co Paweł dalej pisze? Niejakobym już to osiągnął, albo już był doskonały. Ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa i to właśnie Jezus widzi w nas. Ginie ta dążność i On chce, żeby ta dążność była w nas. Byśmy czytając Biblię byli silnie zachęceni do wspólnego dążenia, aby budować się, wspierać, pomagać, miłując się nawzajem, dodawać sobie otuchy, ale też i wskazywać na to, co nie jest prawidłowe. Ale w jednym celu, aby Chrystus był zbawieniem każdego z nas. Bracia, ja o samym sobie nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. To znaczy do domu Ojca, ale też i do spotkania z moim Panem, kiedy wróci zdąża, mówi Paweł. Ilu nas wtedy jest doskonałych w Chrystusie? Wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Widzicie, jak to działa? Kiedy Jezus Chrystus ma coś do Kościoła, to się nie obraża jak jakaś wielka pani, tylko mówi o tym i mówi: ja ci pomogę. Chodź, ale jeśli nie, to też ci pomogę to zrozumieć, że nie robisz tego, co ja chcę. Masz siłę uratować, jak i napomnieć, nikt mu w tym nie przeszkodzi. Miłość na wiele stać, kiedy zależy mu na tobie. Nie zostawisz żadnej sprawy bez echa, bez prawidłowego działania. Ty możesz sobie pomyśleć, a to niewielka rzecz. On mówi: nie, nawet ta mała jest zbyt wielka, żeby zostawić ją w tobie. Chwała Bogu, że tak jest. Że chce nas mieć prawdziwych. Ludzi, którzy znają swego Pana i są sobie bliscy dzięki temu. Którzy są w stanie zrozumieć, że On chce napełniać nasze usta swoim słowem, swoim działaniem. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Oczekujemy Pana, powrotu Pana. Widzę to jako gromadę ludzi, którzy umieją być ze sobą na podstawie obecności Pana, jednego Pisma Świętego, które wpływa na nasze życie, którym się nawzajem umacniamy, korygujemy i cieszymy, że dotarła do nas prawda z nieba, że dotarła do nas prawda z nieba, że prawda to Chrystus Jezus, nasz Pan. Chwała Bogu, zwycięstwo nad diabłem już mamy, tylko musimy z niego korzystać codziennie, bo Jezus dał nam zwycięstwo nad diabłem. Korzystajmy z tego zwycięstwa codziennie, by słuchać Pisma Świętego, by słuchać Słowa Bożego, by słuchać tego, co mówi Bóg do mnie i do ciebie w każdej sprawie, abyśmy właśnie w taki sposób postępowali. A wtedy coraz więcej będziemy doświadczać, jak piękne rzeczy przygotował nam Bóg, jak tęsknota nasza do spotkania z Panem wzrasta i rozwija się prawidłowo. Jak ukochanej oblubienicy, aby już dzień ślubu nadszedł. Aby spotkać się z oblubieńcem i być z nim na weselu i na zawsze, na wieczny z nim. Tak każda cząstka Chrystusa ma obowiązek z powodu miłości Jego rozlanej w sercach naszych tęsknić do Niego. Tęsknota to miła rzecz. Kiedy tęsknimy do dobrego spotkania z Panem, aby też tu na ziemi uważać. 1 Koryntian, 9 rozdział. To jest ważne, mamy jedno tylko życie tu na ziemi, a więc w sumie musimy je dobrze wykorzystać, żeby je nie zmarnować, by nie dać sobie przeszkodzić w tym, co najważniejsze, aby się tego pilnować. 9 rozdział od 24 wiersza. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec. My zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, teraz Paweł mówi o sobie, tak biegnę nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. A więc Paweł mówi, wszyscy musimy zrobić to samo. Czy głoszący, czy słuchający. Musimy umartwiać ciała swoje, aby Chrystus był wywyższony w nas. I to, że ktoś głosi, nie daje mu przywileju, że nie musi tego robić. Może nawet musi robić dwa razy mocniej. Aby być trudniejszym do przechwycenia przez wroga. 2 Tymoteusza, 4 rozdział. Dobrze znane słowa znowuż apostoła Pawła od 7 wiersza. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi da w owym dniu Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Wszystkim, którzy umiłowali przyjście Pana Jezusa. Dążmy do tego i bądźmy szczęśliwymi ludźmi, że dane nam jest Pismo Święte, że Pan nawet chce nie tylko, żebyśmy mieli Pismo Święte w rękach, ale On chce w serce nasze przez Ducha swego Świętego wpisywać te słowa, aby one były na tablicy serc naszych pisane. Mamy piękną pracę Boga, bądźmy uczciwi i należmy do Niego. Wiecie, że Maria lepszą cząstkę wybrała od Marty. Marta chciała służyć Jezusowi i zrobić Mu jedzenie. Wspaniała rzecz. Miła woń kuchenna, oto siedzi ten umiłowany Pan, za chwilę poczuje, Marta coś dobrego przygotowuje, powie, no Marta, szybko, szybko, dobrze pachnie. Nie, Jezus mówi, Maria lepszą cząstkę wybrała, ponieważ co ona postanowiła? Słuchać słowa Jezusa Chrystusa. Najpierw słuchać, potem czynić. zrozumieć Pana i czynić to, co Jemu się podoba, to jest dla mnie i dla Ciebie bardzo ważne. Wróg, kiedy Jezus chodził po ziemi, rozpoczął taką bitwę przeciwko temu, co mówił Jezus. Atakował Jezusa przez innych ludzi. Mówił o Nim źle, a że to, że ma diabła w sobie, że to diabeł przez Niego działa i tak dalej, że szuka własnej chwały, że to czy tamto chce. Zawsze tak diabeł mówił przeciwko dzieciom Bożym, żeby ci, którzy oni by coś mówili, żeby ich nie słuchali. I udało się diabłu. Wielkie tłumy zachwycały się najpierw nauczaniem Chrystusa, ale potem coraz więcej było, ach, no przecież to tylko syn cieśli, przecież nieuczony, a tu faryzeusze uczeni w piśmie, oni lepiej chyba wiedzą. I co? I ludzie ustawili się przeciwko Panu Jezusowi Chrystusowi. Zawsze diabeł będzie próbował w ten sposób działać. Dlatego co mówi? O Pawle dzisiaj mówi się, że co Paweł nie wiedział, co mówi, że on nie rozumiał, że był nastawiony, czy inne rzeczy. Podważa się, że to Bóg mówił przez Pawła, więc diabeł zawsze będzie próbował oczernić Boże sługi, żeby nie słuchać tego, co oni nauczają, ale tym, co nauczają, jest prawdziwe Słowo Boże i życie. Jeszcze na zakończenie Jana, 7 rozdział. Od 44 wiersza. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł ręki na niego. Przyszli tedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go? Słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Słyszycie, nigdy jeszcze żaden człowiek tak nie przemawiał. Nigdy jeszcze nie usłyszał nikt takiej mowy, jak kiedy Jezus otworzył usta i mówił. Tak doskonale czysta. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wy daliście się zwieść? Czy kto z przełożonych lub faryzeuszów wierzył w Niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona. Czy zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Odpowiadając mu, rzekli, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. I rozeszli się każdy do domu swego. Gdyby zbadali życiorys Jezusa na podstawie pism, to by zobaczyli, gdzie się naprawdę urodził. I nie podejrzewaliby go o to, tylko by go czcili, szanowali, słuchali z wielką radością tego, co on do nich mówił. Nastawienie serca jest bardzo ważne. Czy my zachwycamy się słowami mistrza? Czy one są dla nas światłością z nieba bijącą? Czy może myślimy, a może nie są tak ważne, może tak niepotrzebne w naszym codziennym życiu? Pamiętajmy, nasze nastawienie serca jest bardzo ważne. Jeżeli jest prawidłowe, łakniemy słowa. Jeżeli nie, to nas tak jakoś nie za bardzo interesuje. Chciejmy łaknąć. Jezus mówi, ja ci dam głód i dam ci napełnienie. Ja dam ci głód i zaspokojenie ci dam. Dam ci głód słowa i zaspokoję ten głód. Będziesz cieszyć się, karmiąc się chlebem z nieba i oczyszczając się w Jego krwi. Ufaj Panu, bądź Mu wiernym, wierną. Pozostań słuchaczem, bądź u Jego stóp. Kiedy pomyślisz sobie, że kiedyś u stóp Ojca usiądziemy i będziemy słuchać naszego Ojca w niebie. Ten, który posłał swego syna, a syn mówił tylko to, co powiedział mu ojciec. Czyż nie interesuje to ciebie, bracie, siostro, ponad wszystko? Chcielibyśmy żyć na tej ziemi. Jak jest nam dane, w jakich warunkach? Musimy umieć żyć w każdych warunkach dla Pana. W każdych musimy być sprawdzeni, czy będziemy żyli dla Pana. Ale cel nasz jest już ustalony. Amen.